Stefan Czernicki dzisiaj w naszym studiu. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Podróżnik, reporter, autor książek, wielu artykułów, telewizyjnych programów, dziennikarz. Muszę ci wyznać, że ja nie bardzo z dziennikarzami lubię rozmawiać, ale jedna
rzecz...
No to ja
wyjdę.
Cię ratuję. Nie, zostań,
bo jesteś... Początek rozmowy.
Zostań, bo jesteś kartografem. I to
o,
jest ta
to
rzecz,
mnie ratuje.
Która cię ratuje. Ja uwielbiam mapy.
Nie tak, bo to kiedyś, jak byłem na studiach, to było wieki temu, taka była szkoła kartografii w Bibliotece Narodowej w Warszawie i pamiętam, że ówczesny dyrektor powiedział takie zdanie, że dla niego lektura map to jest najprzyjemniejsza lektura, jaką on ma wieczorem zamiast książek, że on sobie czyta mapę, to jest piękne słowo, czytasz mapę. On sobie czyta mapę na podstawie tego, że sobie wyobraża te góry, te poziomice, to cieniowanie tych ścian i on wtedy sobie palce po mapie wędruje i czyta mapę. Super.
Ja to uwielbiam w ogóle. Takie sytuacje, kiedy no właśnie można na tej papierowej mapie starej najlepiej powyobrażać sobie, co
taki
tam
pożółkłej, takiej trochę śmierdzącej.
Ktoś narysował, no cudowna sprawa. Ale ty to w jakiś sposób praktykujesz?
Wiesz co, no tak, no bo siłą rzeczy, jako że stałem się dziennikarzem obecnie, reporterem, to już jakby ten mój zawód kartografa już troszkę odszedł do lamusa, bo ja pracowałem przez 5 lat na etacie normalnie, robiłem mapy, potem się mapy troszkę już kończyły, były GPS-y, wypchnęły GPS-y, te mapy papierowe, więc ja również się musiałem przebranżowić na GPS, samochodowy taki. I powiem ci, że kiedy już znowu się GPS zaczął kończyć, bo już po prostu było wszystko skartowane w Polsce, nie było nowych dróg za bardzo, nie było czym nam robić w tej firmie, to nie było już miejsca dla Stefana, więc stwierdziłem, że trzeba czegoś poszukać. I powiem ci, że jak ktoś mnie się pyta, czy ja żałuję tego, że jestem kartografem w moim zawodzie obecnym, to mówię, że nie, bo kartografia kapitalnie pobudza umysł przestrzenny. Wiem, że jesteś kobietą, może jest jakiego jakby obrażać, ale masz świadomość taką, że mam kontakty z kobietami, z mamą, z różnymi ludźmi twojej płci i faktycznie często jest tak, że w samochodzie widzę tą różnicę między nami, że kobieta po prostu no, tej przestrzeni nie czuje. To nie jest nic złego. Macie kapitalne zmysły wzroku, barwy, zapachów, których my nie widzimy, nie czujemy. My jako mężczyźni, tak mi się wydaje, no coś mamy takiego, że ten dryk przestrzeni nam pomaga. I ja mam wrażenie, że ja ten dryk przestrzeni dzięki tej moim studiom jeszcze pogłębiłem. I teraz, kiedy ja gdzieś ląduję, na przykład w Amazonii albo w Andach, to zawsze mi strasznie pysznie, przepraszam Państwa, ale ja naprawdę czuję, że nie potrzebuję mapy. Ja sobie ją obejrzałem raz gdzieś tam i ja naprawdę często jest tak, to w tajemnicy powiem Tobie, a w sumie rady to nie, tajemnicy nie będzie, ale
dochowam
ci będzie.
Ją.
Zdarza się tak, że jadę z grupą jako pilot w miejsca, w których nie byłem. To się musi zdarzyć, ponieważ są, no to może wszędzie nie byłem. Czasami są miejsca, gdzie muszę być pierwszy raz, no bo mam trasę po Bałkanach, byłem w Medjugorje, byłem w różnych innych miejscach, akurat nie byłem w jakiejś małej miejscowości. Biuro chce, żeby tam pojechał z nimi. Okej, okay, resztę zrobiłem, ale to miejsce również muszę z nim zrobić. Po raz pierwszy. Mapę oglądam sobie wcześniej gdzieś tam, mam ją w głowie. Mental map, czyli mapa mentalna. I ja potem tam ląduję i naprawdę, Agnieszka, czuję się jakbym tam był. Ten plac, ten kościół. Okej, czyli w prawo, w lewo. Ja to widzę. I mam wrażenie, że gdyby nie te studia, to bym tego nie miał, tego zapachu mapy, który jest tam gdzieś w głowie już tam wbity.
No, niesamowite jest to, co mówisz. Chociaż tak sobie myślę, że trochę byś się zdziwił, bo ja z kolei siadam obok kierowcy w samochodzie i zawsze jestem GPS-em z papierową mapą na kolanach. Wszyscy tam sobie wklepują w tą nawigację, tam ulica jakaś, a ja na papierową mapę i wtedy jestem w stanie doprowadzić z punktu A do punktu B w sposób idealny.
Aż się zachwyciłem, bo pewnie masz rację. No, ja to tak trochę jakby uprościłem swoje logiczne myślenie męskie. Na pewno jest tak, że są kobiety, które genialnie czytają mapę i mężczyźni, którzy kompletnie nie umieją w ogóle jej czytać. Może to jest tylko wyłącznie w mojej głowie, a może tak jest.
Wytłumaczę się teraz z tego, dlaczego nie lubię rozmawiać z dziennikarzami, bo tak sobie myślę, że kiedy gdzieś wyruszamy, to tak naprawdę jesteśmy trochę skupieni na tym, żeby przywieźć dobry materiał, żeby złapać dobry kadr, żeby próbować jak najwięcej z jakiejś sytuacji wyciągnąć, żeby tak ją podać, żeby to było interesujące. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że czasami potem jest takie poczucie, że trochę istota umyka.
Oczywiście. To jest coś, z czym ja się zderzam obecnie. Ja jeszcze niedawno, kiedy zaczynałem tę moją karierę, w cudzysłowie, podróżnika, czułem, że ja chwytam tą pasję, którą mi tam Bóg kiedyś dał w sercu. Że ja jadę z Argentyny, do Chile, do Boliwii, wącham zapach cytrusów, czuję smród kałuży na ulicy La Paz w Boliwii, czuję zapach Indianki, która się nie myła od 5 dni. Ja w to wchodzę całym sobą, że nie potrzebuję tego obiektywu, że nie oglądam tego zza obiektywu, tylko oglądam to swoim własnym wzrokiem, swoim własnym nosem, swoimi własnymi ustami. To było parę lat temu. z czasem, kiedy zacząłem z tego żyć, kiedy te kolejne wyjazdy zaczęły być zawodowe, czyli reportersko-podróżniczo, właśnie takie na książki, na reportaże gazetowe, na programy podróżnicze w telewizji, zobaczyłem, że staję się takim więźniem swojej pasji. To jest strasznie niebezpieczne. Ja jestem obecnie, Agnieszka, w sytuacji takiej, że balansuję na granicy tego, o czym mówisz. Cały czas bym chciał zostawić ten obiektyw, ten dyktafon, tą kamerę, ten statyw i pójść bez tego w tych ludzi. Bo to jest najpiękniejsze z możliwych spotkań. Gdy masz po prostu taką totalną wolność i was nie dzieli żadna soczewka.
Ale wtedy się tym nie podzielisz.
Ale wtedy będę zwykła siebie. To jest piękne, ale no właśnie, to jest coś takiego, poziom balansu trzeba znaleźć odpowiedni. No mi się wydaje, że w ostatnim czasie troszkę go zachwiałem, niestety, na rzecz właśnie tej pracy, że wstaję rano na przykład, to właśnie wróciłem z Aruby, taka wysoka na Karaibach, jak się śmiecha, no tak, gorąco i ciepło i strasznie drogo. Nie polecam państwu, naprawdę nie ma sensu, bo to można tam zbankrutować, ale nieistotne. I ja stawałem o godzinie 7 i do godziny 19 do zachodu cały czas chodziłem z kamerą i miałem takie poczucie, że jeśli tego już nie zrobię teraz, to się już nie powtórzy. Że nie będzie tego typu zachodu słońca, nie będzie takiego kadru, jaki miałem teraz. Ja stałem się więźniem swoich własnych wyobrażeń, takiego perfekcjonizmu niezdrowego, która w moim odczuciu jest grzechem. Jeśli człowiek wejdzie w taki bardzo niezdrowy, toksyczny perfekcjonizm, to staje się niewolnikiem swojego własnego wyobrażenia o sobie samym. Ja to muszę zrobić. I to się napędza i ja w tym momencie muszę zwolnić. Jeśli ja w tym roku, w najbliższych latach nie zwolnię, to ja boję się, że stracę pasję, którą mój Bóg dał. Jak państwo czytają książkę, artykuł oglądają, program, to mam wrażenie, że państwo bez problemu odróżnią moment, w którym ten artykuł pisał ktoś, kto robił to z pasji, bo chciał, bo się w to wczuł i spędził na przykład tym artykułem tydzień. Był tydzień w dżungli, napisał jeden genialny tekst, ale spędził tam te godziny na rozmowach przy ognisku z Indianami. A od tego tekstu, który powstał, bo musiał powstać, bo dziennikarz z tego żyje i po prostu napisał ten tekst, pojechał tam po to, żeby to napisać i to jest jego zawód typowy bez pasji. To się momentalnie odróżnia. I ja bym nie chciał, bo no, mówiąc nieskromnie, mam wrażenie, że to jest mój atut, ta pasja, która była i chyba wciąż jeszcze jest, mam nadzieję. I nie chciałbym tego stracić, bo to byłoby dla mnie jak z tymi talentami w Biblii. No dostałem talenty. Masz ich 5, Stefan. Za lat, masz mieć ich 100, a nie znowu 5. Masz się pomnożyć. To jest straszna odpowiedzialność, Agnieszka. I ja mam teraz takie wrażenie, że kurczę, to trzeba pilnować tego bardzo.
Ale w ogóle teraz świat trochę tak zmierza, nie wiem, mam wrażenie, że bardziej się liczy ten produkt, który my przywieziemy z jakiejś podróży, czy z jakiegoś fajnego spotkania. Nie, może trochę media społecznościowe to robią. Fajne zdjęcie na Facebooka,
się na Facebooku, dużo zdjęć, tak, gdzie spałem. Do niedawna, jeszcze za mojego dzieciństwa, czyli w latach 90. pamiętam, że się strasznie nabijaliśmy wszyscy z kolegami, koleżankami z Japończyków. Że non-stop z kamerą. A teraz obecnie, co my robimy, ludzie? Kochani, no z komórką każdy się nastaje. Wszyscy te słynne selfies, te wszystkie zdjęcia. Właściwie no nie ma miejsca, w którym bylibyśmy intymni. Właściwie weszliśmy w pułapkę, którą sami sobie na siebie stawiliśmy. Nie wiem, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji. Można to włączyć. Znam ludzi, którzy po prostu wyłączają Facebooki, Twittery na stałe. Mimo, że oni się z tego wygrywują i jakby kasują swoje konta. Nie wiem, czy to jest dobre. To jest takie kategoryczne. No, bo każde narzędzie jest dobre, może być dobre. Tam jest masa fajnych historii na tych wszystkich Twitterach.
Może przeżyć jakiś dzień, dwa
może
bez
tak.
Tego.
Może tak, idzie wielki post, można by właśnie na przykład sobie tam spróbować. 40 dni, ostra pokuta, 40 dni bez Facebooka.
No, no ja się nie podejmuję chyba. Dobrze, no ale to może na razie to zostawmy, bo ja bym chciała już zejść troszeczkę do tych obszarów twoich fascynacji podróżniczych. Ameryka
Siedlce.
Południowa. Siedlce dzisiaj tak, dzisiaj Siedlce. A ty po Polsce też jeździsz, prawda?
Tak, moja prywatna misja. Wiadomo, że żeby wypłynąć na wody dziennikarstwa, reporterki, muszę czymś ludzi skusić. Amazonia, dziewicze ludy, ludożercy z Papui. To ludzie chcą. Natomiast kiedy już będą w tym nurcie, w tych moich książkach, w tych moich programach, czy państwo nie wgrzewało się kiedykolwiek? Wszyscy znamy Medjugorje, wszyscy znamy Fatimę, wszyscy znamy Guadalupe w Meksyku. A czy ktoś z państwa wie, że wśród tych 13 miejsc, bo tylko 13 miejsc jest na świecie, których Kościół zaaprobował, że faktycznie tam się Maria objawiła. Nie ma tam Medjugorje póki co. Jest właśnie Fatima, jest Lourdes, La Salette, jest właśnie Guadalupe, jest Betania w Wenezueli, jest w Ruandzie Kibeho i jest Getschwaut.
Piękne
pojechałem
miejsce.
Do Getschwautu i tam jest pusty parking. Nikogo nie ma na tych pogórkach.
A myślałam, że tylko ja tak miałam, że pusto było.
No widzisz, czy coś w tym jest. Także ja się starałam tego typu miejsca ludziom pokazywać. Ludzie, jedźcie do naszych polskich lasów, do puszczy. Przecież, kochana Agnieszko, Holendrzy jeżdżą obecnie studenci do Białowieży, do puszczy naszej pięknej po to, aby zobaczyć, że jeszcze jest możliwość prawdziwego boru w Europie. Bo oni wszystko już wycięli. Równo z pnie. No po prostu, a u nas masz przepiękną puszczę, aż się ściąga na Białoruś. Mam przyjaciół we Włoszech. Przyjechali kiedyś do mnie do Warszawy. Byliśmy na obiedzie u mojej mamy chrzestnej. Pamiętam, że idziemy do tego bloku, gdzie nas czeka. I mój przyjaciel, taki właśnie starszy pan, tak idzie i mówi: Stefan, poczekaj. Ja patrzę, co ty widzisz tam? Bloki, dwa bloki, jakiś tam kawałek. I on zobaczył taki zwykły dom, którego my mijamy po stokroć obok niego. On tak stanął i go objął rękami i mówi: ale ke grande, jaki wielki. I mówię: no to jest zwykły dom, ale u was tego więcej, u was jest tego mnóstwo w lesie, w miastach. Oni: piękne, po prostu cud. A my to mijamy, bo tak, że trzeba pokazać ludziom. Cała ta kultura tatarska, historia tych Tatarów tam w tych miejscach, oni się bardzo pięknie adaptują do naszej społeczności. Większość muzułmanów w tej chwili wchodzi do Europy, tak jest moje zdanie, i no wchodzi ze swoją kulturą. Nie chcą się jakby do naszej kultury adaptować. A Tatarzy zrobi to bardzo delikatnie. Oni jakby mają swoją tożsamość, ale absolutnie jakby nie chcą się okrywać murem od naszej wspólnoty chrześcijańskiej. Słynny Miziar, ten ich cmentarz właśnie w Krynkach i w Kuszynianach, tenże ichniejszy meczet. Miejsca, w których naprawdę można trochę posiedzieć czasu i spędzić, popatrzeć, posłuchać tych ludzi. Są niesamowite historie.
No dobrze, to tej Ameryki Południowej wróćmy, bo jakby od tego się chyba zaczęło twoje podróżowanie, od fascynacji Ameryką Południową. A ja mam takie poczucie, że spośród wszystkich kontynentów tak naprawdę ten jest chyba najmniej znany, nawet nie ma swoich stereotypów takich utartych, jakbyśmy, no nie wiem, próbowali się nad tym zastanowić.
No, dla nas jest najbardziej odległy obok Oceanii, to po pierwsze. Po drugie, no faktycznie jest to kontynent, w którym jest zupełnie inna cywilizacja indiańska. Dla nas kompletnie niepojęta. No, ludzie, którzy mieszkają w szałasach, w lepiankach, na hamakach sobie śpią, w lesie, puszcze pełne węży i tarantul i anakond. To działa na wyobraźnię i to faktycznie sprawiło, że pewnie przez lata, wieki ten kontynent był taki dla nas opcją. Obecnie mam wrażenie, że zrobiła się moda na Amerykę Południową. Mam takie wrażenie, że naprawdę obecnie jak ktoś chce zaszpanować w towarzystwie, to mówi na głos, że byłem w Ekwadorze na tych wakacjach, albo byłem na wyspach Galapagos. I to działa. Natomiast to coraz mniej, bo ludziom no, ciągle jest czegoś jednak mało i jak ktoś już był, to trzeba coś innego. Więc obecnie mam wrażenie, że ludzie powoli szukają miejsc, nie tyle, że muszą być Ameryki, tylko że były miejsca dziewicze, niedostępne. Jak na przykład właśnie Papua Nowa Gwinea, prawda? Ta słynna wyspa przy Australii, gdzie podobno najdłużej żyli i żyją do dzisiaj chyba ludożercy. Ja tam byłem niedawno, gadałem z takimi ludźmi, no i gadasz z nimi i no i wiesz, no...
I masz przemyślenia,
czy oni znają smak ludzkiej wątroby na przykład, nie? Jest taka historia pewnego księdza Michality. On był ciekaw, czy jego parafianie, ci właśnie Papuasi, czy oni znają smak ludzkiego mięsa. Wiedział, że jak zapyta ich wprost, no to nie ma szans. Pytam: panie ojcze, no w ogóle nie ma opcji, nie jemy w ogóle, moi dziadkowie nie jedli już od dawna. No okej, okay, więc on zrobił to inaczej. Przychodzi jednego dnia, pyta się właśnie: panowie, tak szczerze, między nami, jak mężczyźni, jecie? Ojcze wielebny, nigdy! No gdzież w ogóle, to mój dziadek już nie jadł. No okej, okay. Minęła noc. Następny dzień, ta sama pora dnia, po południu, znów przychodzi. Oni mają dość krótką pamięć, więc jeszcze nie pamiętali. No to znowu: panowie, a tak między nami, które mięso lepsze jest, białego czy czarnego? O, czy białego, wiadomo, białego. Także, no momentalnie jakby wyszło, że jednak ktoś tam znają ten smak. Także wiesz, to są historie niesamowite.
Ale jak jest z tymi nieodkrytymi miejscami? Ostatnio tutaj rozmawialiśmy w studiu z jednym z podróżników, że tak naprawdę wszyscy mają ambicje, żeby stanąć gdzieś w takim miejscu, gdzie jeszcze nikt z tak zwanych obcych nie stawał. Natomiast tych miejsc jest tak naprawdę coraz mniej i czasami miejsca, które wydają się takie bardzo niedostępne, są bardzo turystyczne, wbrew pozorom. Ty bywałeś w takich miejscach, gdzie rzeczywiście po raz pierwszy byłeś obcą osobą, zupełnie kimś...
Zdarzyło się to. Właściwie jestem pewien co do jednego miejsca, że to było miejsce, które rzeczywiście... Na południe Wenezueli, stan Amazonas, miejsce, do którego Chavez, już nieżyjący prezydent Wenezueli, zakazał białemu wpływania. Tam jest masa tajemnic, dlaczego to robił. Natomiast fakty są takie, że faktycznie biały, odkąd Chavez rządzi w Wenezueli, nie mógł tam wpłynąć. Obecnie Maduro również ten zakaz utrzymuje. Także od dobrych 30 paru lat do tego rejonu biały wpłynąć Nie może. Mi się udało tam wpłynąć.
Jak?
No dobrze, no, mamy czas, no bo to historia na parę godzin. W skrócie. Wiem, dlaczego tam jest zakaz występu, bo to się z tym wiąże.
No tak.
Kopalnie, zebra, cyny, całość na utrzymanie reżimu. Indianie, podobno niebezpieczni, Salezjanie tam wpływali i chciała spływały później ze strzałami wbitymi w czunach. Po trzecie, kartele narkotykowe. Idealne warunki. Bez dróg, bez niczego, tylko Orinoco między Brazylią a Kolumbią. Miejsce, gdzie w cieniu lasu są po prostu produkowane kokaina, a następnie jest cały kontynent eksportowana. I przy okazji też Chavez wspierał partyzantkę lewacką Farku z Kolumbii. Dał im broń, benzynę i tu macie, szykujcie sobie spokojnie zamachy na Bogotę, bo jemu to Bogota jakby przekaza, że jest taka no, otwarta na wolny rynek, że taka bardziej katolicka się robi. W związku z czym on chciał tą Bogotę szybko jakby tak do tego swojego ideału komunizmu sprowadzić. Więc były argumenty, dla których Chavez nie mógł wpuścić tych ludzi. Ja pytam, że pytałem się pana Wojciecha Celowskiego, o którym się zdałem prywatnie, czy on tam wpłynął. Mówi, państwa, jak nie było Chaveza, ale odkąd Chavez już tam jest, to jakby tam jest zakaz spływania, nie można ani kręcić filmów, ani tam wpłynąć, trzeba mieć przepustkę od wojska, jej zdobycie właściwie jest niemożliwe. Ja faktycznie przyjechałem tam po raz pierwszy, szukałem tych przepustek, dostałem taką listę, chciałem legalnie oczywiście, dostałem listę ministerstw, które muszę wypełnić. Tam było chyba kilkanaście, od Ministerstwa Środowiska, przez Indian, jakieś społeczności lokalne. Próbowałem chociaż jedną z nich zdobyć. Chodziłem w ogóle do jakiegoś ministerstwa, tam pani malowała paznokcie na recepcji, powiedziała, że nie ma dzisiaj ministra głównego, pytam się, gdzie on jest, a on jest w Caracas, a kiedy był ci? Nie wiem, kiedy był ci. Także to, wiedziałem, że to po prostu, to jest walka z komunistycznym urzędem, nie ma szans, to mogę tutaj rok spędzić w tym miejscu i tego dokumentu nie wypełnię nigdy. No i trzeba było po prostu pójść na skróty. Nie jesteśmy w stacji katolickiej, więc nie będę mówił. Trzeba było po prostu zajeść kogoś, to za opłatą nam pomoże wpłynąć. Faktycznie to było też trochę takie chyba anielskie, bo ja się pamiętam modliłem o to wpłynięcie tego rejonu. Byłem w kościele, szukałem kontaktów u Salezjanów, czy by nie wpłynął, bo oni mogą wpływać. Jako jedyni biali to właśnie księża mogą tam na misję wpływać. Ale oni mówią, panie Stefanie, panie Gringo, no przykro mi, ale pan musi być księdzem. Mamy blokady na każdym odcinku Orinoco. Pana wyłowią szybko.
Panie Gringo powiedziałeś, wyjaśnij to.
Gringo to jest słowo, gringo, czyli biały. To jak widzą białego, mówią gringo. Czyli potocznie to chodzi o obcego z białego człowieka z poza Ameryki Łacińskiej. Ale etymologia słowa gringo się bierze z czymś innym. Gringo to jest, jak była jakaś wojna w Wenezueli, Amerykanie tam mieli swoje bazy i próbowali tam swój ład prowadzić, to oni byli w mundurach zielonych. To była Marines, słynne Marines, komandosi. Latynosi bardzo słabo mówią po angielsku, w związku z czym chcąc ich odgonić ze swojego domu, mówili wy, zieloni, idźcie sobie, czyli green, go, i stąd się wzięła gringo, czyli gringo. Także tak naprawdę gringo jest Amerykanin. Także zawsze jak jest na bazarze, się targuje z jakąś staruszką indyjską, jakieś tam, nie wiem, naszyjniki dla mamy, żeby kupić, i ona mówi, gringo, tam pana tam właśnie mówi, nie gringo, ja z Polako. A, Polako, si. I wchodzimy w Giovanni Paolo II, czyli papież na drugi, i zaczyna już historia o Polach, a, to wy dobrzy ludzie, też nie Amerykanie. Nie wiadomo, czy lubi Amerykanów w Ameryce Południowej, póki co. W związku z czym, no, jak słyszymy gringo, to warto mówić pytanie, nie, ja nie gringo, ja jestem Polako. Wracając do tego tematu właśnie tych przepustek, zarówno ksiądz powiedział, że nie wpuści, bo potrzebuje mieć legitymacji jakby książąskiej ode mnie, a nie mam takiej, bo nie jestem księdzem. Byłem w różnych miejscach, na bazarach, takich półświatku, żeby szukać tych kontaktów, nigdzie nie było szans. I z tego dnia pamiętam, że się modliłem o to, Panie Boże, no przyjechałem do tej miejscowości, gdzie już dalej nie ma drogi, bo jest koniec drogi, jest tylko wyłącznie port i w górę rzeki Orinoco. Ja już tu muszę mieć przepustkę, bo nie wpłynę dalej. Mam pieniądze, dostałem od sponsora i jak mam tam wpłynąć? Kazałeś, przypomnę teraz, pomóż mi. I to była ściana. Czekałem i się okazało, że no Bóg działa niesamowicie, że w sposób dowcipny to się okazało, ponieważ kolegą byliśmy w jednym pokoju, w takim hosteliku, na jednym łóżku spaliśmy, nie było innych warunków. Wiadomo, no dwóch mężczyzn, gorąco, spoceni, no nie było mi tam zbyt komfortowo w tym jednym łóżku, więc jakby no mieliśmy do siebie takie małe awersje, takie, no zaraz po prostu myślałem, że go uduszę czasami. No i któregoś dnia, jak już znów się nie udało te przepustki odzyskać, mówię, Kuba, słuchaj, jutro idziemy do księgarni, kupujemy książkę i będziemy się uczyć hiszpańskiego. Mamy tutaj 2 tygodnie jeszcze, przepustki nie zdobędziemy, to chociaż tak spędzimy ten czas na tej wsi zapadłej, chociaż czytając książki po hiszpańsku, nie się uczyć. No i poszliśmy do księgarni. Wyobraź sobie, Agnieszka, że przepustkę znalazłem w księgarni. Tam był starszy Indianin, pomarszczone czoło, wiesz, długie włosy. No mówię, Kuba, kup książkę, okej, okay. Ale zapytaj się go, czy ma możliwość, rusz temat. Czy biały może wpłynąć do Amazonas? A on mówi, Stefan, zapomnij. Pytałem się już wojskowych, pytałem się ludzi w kościele. Tak chciałeś. Wszędzie, gdzie byliśmy, pytałem. Dzisiaj nie ma szans. Cejrowski miał rację. Nie wpłyniemy tam. Zapomnij o tym temacie. Kubuś, ostatnia prośba na tym wyjeździe. Zapytaj się go przy okazji płacąc za tą książkę, czy możesz tam wpłynąć. Zapytał się. Jak to panowie, Gringos, ale macie szczęście. Ma kontakty do wojska od drugiej strony, o takie znajomości. No i się zaczęło. No i się później, jak już tam, w domu trzeba było zapłacić to i tu, no ale wpłynęliśmy. No i to była przygoda życia. Wpłynęliśmy jako pierwsi biali od ćwierć wieku do miejsca, gdzie białego nie było. I widok Indianina, który widzi białego z niebieskimi oczami, blond włosami, wysokiego, czyli kompletnie innego niż oni. Są niscy, czarni, ciemne włosy, ciemne oczy, korpulentni. No to jakby, no, to jest coś niesamowitego. Spotkanie z czymś zupełnie nowym, egzotycznym, obcym.
Masz takie poczucie, że trzeba być wtedy odpowiedzialnym bardzo za to, co się robi, mówi, jak się zachowuje człowiek?
Potwornie. Powiem ci tę historię. Wiadomo, dzieci się boją takich ludzi, no bo wysoki gringo, wyższy niż tatuś, blond oczy i w ogóle... Więc jest tak na wróble. Co z tym zrobić? Wszyscy się chowali do chat, jak przychodziłem do tych wiosek. One się chowały, bały się troszeczkę mnie. Jedna dziewczynka, pamiętam, w takiej wiosce, odważna, wyszła. Sięgała mi do pasa, może miała, może 5 lat. Była bezczelnie bystra. Mówi, hola, gringo, czyli cześć biały, co u ciebie? Ja mówię, tal, co słychać? Fajnie, że przyszła, pogadamy sobie. Ona była tak bystra, że widziała wszystkie szczegóły mojego ciała. Widziała, że mam włoski na łydkach. Indianie nie mają włosków, żeby była jasność. I kobiety, i mężczyźni, i starsi, i młodsi. I oni po prostu się nie potrafią. Oni mają gładkie stopy, gładkie łydki, ręce. Więc ona patrzy, ty masz włoski na łydkach. No mam. Ja bym był eskołowany. O co jej chodzi z tymi włoskami? Właśnie to mówisz, że jakby pytasz za swoje chowanie. Co zrobić? Czy uciekać, czy się bronić? Ona mówi, a mogę? Ale co możesz? No włoska jednego, czekaj chwileczkę. I mi zaczynam wyrywać włoski z łydek na ślinę. Bierze te włoski i do swojej chudy próbuje przylepić na ślinę te włoski. No wiesz, takie akcje. Po chwili mówi ty, a ty masz białe dłonie. I tam, gdzie nie masz słońca, gdzie pod pachami, to jest też biały. Na pewno masz biały bzusek. Pokaż mi. Ja mówię, ale jak to? No pokaż mi. Ja jakby ona bierze tą koszulkę i patrzy do tych swoich kolegów, rówieśników. Chłopaki, chodźcie, on jest bezpieczny i ma biały bzusek. I zaraz cała brygada tych już odważnych, gdzie ci wychodzi za mamusinnych sukienek i przychodzi do białego ringo, żeby go dotknąć, wyrwać mu włoska z łydki, albo właśnie brzuszek, czy tam pępek. I w tej sytuacji nie wie, co robić. Czy je jakoś tak do pionu postawić, czy raczej powiedzieć, no okej. Są sytuacje, w których rzeczywiście wiesz, że to jest ich pierwszy kontakt z człowiekiem i musisz być grzeczny i taki bardzo cierpliwy.
Czujesz, że masz latynoską duszę?
No tak, to nie będę ukrywał, że macham rękami, przed tobą po prostu nie widzę, ale macham rękami, jak mówię do Agnieszki. Dużo mówię, szybko mówię, często niedbale, głośno mówię. No i jak pierwszy raz byłem w Buenos Aires, stolicy Argentyny, pojechałem sobie tam metrem, czy autobusem, czy pamiętam dokładnie, to miałem takie wrażenie, że jestem wśród swoich, bo jak tu w Polsce jadę tramwajem, to większość moich kolegów mówi, Stefan, od 15 minut cały tramwaj nam się przysłuchuje. Ciszej mów, bo ty... I faktycznie, ludzie patrzą, bezczelny typ, no, wchodzi i się drze, no bo ja to robię mimowolnie, mnie ponoszą emocje i tak dalej. I tam ten sam Stefan ląduje w Buenos do autobusu i znowu gadam ze swoimi tam przyjaciółmi z Buenos Aires. I ja patrzę, nikt mnie nie ucisza. Mało tego, oni są jeszcze głośniejsi niż ja. Oni są jeszcze bardziej ekspresywni, jeszcze bardziej ekstrawentyczni. Ale fajowo, Stefan jest wśród swoich. Mam rodzinę w Buenos. Także jak pytasz mnie, czy mam duszę, to mam wrażenie, że troszkę tak.
Ty podobno zaczepiesz ludzi w środkach komunikacji miejskiej.
A skąd takie masz informacje?
Ale już to coś ci powiem, bo ja uważam, że samochody nam robią dużą krzywdę. Pamiętam czasy, kiedy sama korzystam z tych środków komunikacji miejskiej. Zawsze miałam jakiś serial telewizji, taki, ja tam nie przypadam za serialami, ale wiedziałam, że to jest temat, na który zawsze będzie można pogadać, taki wspólny serial. I teraz bardzo mi brakuje tych momentów właśnie jazdy autobusem czy pociągiem na rzecz samochodu. Z tym zaczepianiem to jest fajna rzecz, bo można się wielu rzeczy dowiedzieć, można poznać naprawdę ciekawych ludzi i niesamowite historie.
Bardzo lubię, jak jest okazja do porozmawiania z kimś obcym w tramwaju. Bardzo lubię. Mam nieśmiałość dużo do tego, ale czasami...
Masz nieśmiałość?
Tak, wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę mam nieśmiałość czasami, bo to pierwszy krok jest najtrudniejszy. Jak randka dziewczyną piękną. No piękna dziewczyna, jak na nie podejść? No pewnie ma tysiące absyfikantów, no ale no... Po prostu, no ona jest jak ty. Tak samo jak ty wygląda, jest tak samo zbudowana jak ty. No, znaczy no inaczej, ale Bóg ją też stworzył, więc nie bój się, podejść zagadaj normalnie jak do małego człowieka. A tu jest paraliż, strach, nie? Już tam coś cię paraliżuje. I teraz tak, miałem taką jedną sytuację. To było jedno z piękniejszych spotkań w tym roku, jaką miałem w tramwaju. To było w Warszawie. Jechałem tramwajem, gdzieś na różańcu. Starałem, żeby tak robić, żeby nikt nie widział, żeby nie było, że ja się afiszuję z tym różańcem. Miałem taki mały różaniec na palec, te paciorki sobie przerzucałem. Miałem opartą głowę o szybę, razem z tym palcem, tak sobie ten różaniec mówiłem. Był dość pusto w tramwaju, wchodzi jakiś pan, młodszy ode mnie, może miał, nie wiem, 28 lat. Taki ala student typowy. Na nie spojrzał, Przez chwilkę i usiadł przede mną. Minęło paręnaście sekund. Jak widzę, się wierci, patrzy na mnie, znowu się wraca, znowu się odwrócił i znowu patrzy przed siebie. Mówi, o co mu chodzi? To ja nie wiem, śmierdzę, czy co? To jest ten tak, pomoc nie wytrzymuje. Znowu się wraca, mówi, proszę bardzo, mówi pan co, bo jest pan pierwszą osobą, którą widzę, że pan się modli, bo jeszcze na różańcu. Mam prośbę, czy mógłby pan się pomodlić za mnie? A ja zdębiałem. Ja, w ogóle 28-letni chłopak się pytał o modlitwę. Mówię, chłopie, tak, mogę, a o co chodzi? A on mówi, no, bo wiesz co, wchodzę z dziewczyną w relację taką. Byliśmy raz na randce, drugi, chciałbym, żeby coś z tego wyszło. Weź się pomóc za mnie. I ja, wiesz, byłem w tej właśnie sytuacji takiej dokładnie odwrotnie. Zostałem jakby w dziewczynę rzucony. I mówię, kurczę, no, do mnie, w momencie, kiedy ja głównie myślę o sobie, o swoim sercu zranionym, płaczę, w ogóle jest mi źle. I w tym momencie mam się za kogoś modlić, to właśnie mam mieć to, co ja straciłem? Dobra. I nagle, wiesz, pomodliłem się raz, drugi, a on dalej mówi... Ty, wiesz, to w ogóle, sorry, tak zagaduje cię obcego. Ja mówię, nic się nie stało, bo tak naprawdę pomyślałem sobie, że wiesz, no, pierwszy raz widzę człowieka z różańcem, trzeba mnie zapytać. Jak chcesz, to i ja się cię pomodlę. I nagle, wiesz, obcym facetem, młodym do tego, czyli no raczej młodzi są, nie są tak kojarzeni z kościołem za bardzo, póki co przynajmniej. Rozmawiasz o Bogu, o różańcu, o jego relacji w tramwaju, o jego relacji z dziewczyną. Kurczę! No tak działa Bóg.
Ale to zostawmy może teraz przez chwilę przy Panu Bogu, bo tak sobie myślałam, wiele jeździsz, podróżujesz, Polska, świat cały. Są takie miejsca, gdzie czułeś bardziej tą obecność. Jakie to były miejsca, które?
No z racji tego, że jestem gadułą, ekstrawentykiem, mało jest w moim życiu ciszy, niestety. I ja to sobie właśnie odkryłem w sobie, kiedy płynąłem na Orinoco, tą rzeką, na czółnie, parę dni na łodzi, 5-6. Nie masz o czym mówić, bo Indianie są małomówni, więc ten nasz przewodnik trzymał ster, płynął i nic nie mówił. Mój kolega Kuba spał głównie na łodzi, bo odpoczywał cały czas. No i ja siedziałem na tym dziobie i tak, dobra sobie Agnieszka, 9 godzin na takim dziobie, twardo, na nie wiem co, nie masz gdzie pójść, bo tylko masz tam łódź otwartą, pochodzić między dziobem a rufą, ale to tyle.
Znaczy ja mam łatwiej, bo mniej się ruszam i jestem spokojniejszy.
No widzisz, a ja tam miałem no, takie zdrowe ADHD i wiesz, myślałem, Boże, no okej, nigdy nie byłem na rekolekcjach indiańskich. W ciszy. Zawsze się tego bałem, że jak ja wytrzymam parę dni bez mówienia, to skoro mam być teraz, to będę. Powiem ci, że w sytuacjach, kiedy rzeczywiście jest totalna cisza na łodzi, albo w lesie, to rzeczywiście lubię sobie z nim pogadać. Zauważyłem dopiero właśnie po powrocie, że kurczę, brakuje mi tej ciszy, która była tam na tej łodzi. W Warszawie, czy w Siedlcach. Brakuje mi tej ciszy, którą miałem tam na łodzi, czy w lesie. Mimo, że było może głośno od cykad, od świerszczy, czy od szumu rzeki, ale jednak brakuje tej ciszy, która była wewnątrz mnie, kiedy ja tam byłem. No i zaczęło się. Teraz odkrywam Boga właśnie w ciszy. Często sobie robię taki specjalny kącik w pokoju, biorę pismo, świeczka. Jest super. Zawsze miałem problemy z taką lectio divina. Czytanie pisma na podstawie takiego jakby wchodzenia w jego treści, w konkretne słowa, włączenie je później dopiero w zdania, potem jakby medytacja tych słów, odnoszenie do swojej rzeczywistości, potem modlitwa. Że można na podstawie jednego zdania, wersetu w Biblii, zrobić taką wycieczkę sobie, że niesamowite, wejść to słowo, potem je przemyśleć, pomodlić się, posłuchać, potem znowu się tym pomodlić. To jest taka łaska, jeśli nam to wyjdzie, to jest trudne. Ja nie będę, chyba jestem w tym kiepski wciąż. Ja się szybko nudzę, nie daję sobie szansy, pół godziny, nie, nic nie mam, zamykam, kończę. Ale czasami to wychodzi i strasznie Państwu polecam. Jak nie wyjdzie... Trudno. Drugi raz może. Trzeci. Jak nie, to może mamy inną duchowość. Może trzeba inaczej. Ale to się musi udać. No bo Bóg powiedział, że to słowo jest dla nas. Mamy się nim karmić. Karmienie jest kontemplacją. To jest przyjmowanie słowa w sposób taki delikatny, wolny. Wchodzenie, smakowanie tego słowa. Na kubki smakowe kładzenie go. I smakować.
A powiedz mi w drugą stronę. O takich sytuacjach, no bo też w różnych miejscach bywasz, różne rzeczy widzisz. Nie zawsze są to rzeczy piękne, dobre. Były takie chwile, kiedy sobie myślałeś, kurczę, no to jest taki moment kryzysu jakiegoś w tym kontakcie. No,
oczywiście, że tak.
O te miejsca ciemnej doliny chcę cię zapytać.
Tematy trudne, bo no tak, no przede wszystkim tak się złożyło, że akurat takich ciemnych dolin na wyjazdach nie miałem. Jak tak patrzę na sobie po pamięci, to nie było. One są tutaj w Polsce częściej. Nie wiem czemu. Czy może ta egzotyka jakoś mnie zagłusza tą dolinę ciemną. Natomiast sytuacji, w której rzeczywiście było mi źle, było bez liku. Kiedy trzymał mnie żołnierz na muszce w Wenezueli i kazał się rozbierać do naga, zdjąć majtki, koszulkę, wszystko i trzymał mnie na muszce, kiedy ja wiedziałem, że być może to jest ostatni mój wdech, no to wtedy faktycznie zostaje tylko Maria. I tylko modlitwa. W tym momencie to trochę jakby mówię to innego, bo to nie było do niej. To była nadzieja, że nawet kiedy mnie zabije, to ja jakoś tam przeżyję. Nie strzelił. Pozwolił mi się ubrać później. Ale takie spotkanie z piekłem, to miałem akurat w Wietnamie. Jest taka miejscowość, miasto duże, olbrzymie, drugie miasto tej wielkości chyba, Ho Chi Minh, czyli Saigon po naszemu, miasto na południu Wietnamu. Miasto, w którym miałem okazję chodzić po godzinie 20-21, gdy było ciemno. I zobaczyłem po prostu jedną wielką agencję towarzyską. Młode dziewczynki, 13-14 lat, obcisłe spodnie, szpilki, spódniczki.
Dzieci.
Dzieci. I wielkich facetów, grubych, no, masywnych, łyse głowy, brytyjski akcent, turyści przyjechali. Siedzą wokół stolików, każda przy jednym panu, głaszczą im karki, głaszczą im dłonie. I chyba to nie jest dobrze, żeby się tym jakoś fascynować na antenie, zwłaszcza stacji katolickiej. Natomiast no, wiedzą, o co mi chodzi. Ja poczułem, że ten ma niesamowite szerokie kręgi na tym świecie. I sam fakt, że ja tam stałem i się zapatrzyłem, pokazało, że on bardzo łatwo mnie potrafi zwieść. Zwieść. Ja widząc tą scenę, wcale nie myślałem o Biblii. Mówię, Boże, że niestety. Była fascynacja przez chwilkę, prawda, to się muszę obnażyć. To nie jest może Dolina Ciemna, natomiast kiedy wracam do domu, do hostelu w takim Ho Chi Minh, w takim Saigonie, to pozostaje pytanie, Boże, dlaczego? No bo później widziałem ludzi, rodziny, zwykłe, przeciętne, wietnamskie, siedzące na ziemiach, na takich małych stoliczkach często, ewentualnie, jedzące jedyny pośród tego dnia, bo tam jest bardzo duża bieda. Ja sobie myślę, że prawdopodobnie, albo być może, córki tychże właśnie ojców i matek w tej chwili tam obok pracują, żeby było na chleb, na ryż właściwie, z tym warzywem. Jakie to jest wszystko takie dla mnie niepojęte, trudne. Dlaczego Bóg dopuszcza? I się to pojawiają takie właśnie myśli, że no Boże, dlaczego tak jest? Ja tego nie rozumiem. I powiedz mi, on nic nie mówi. Wtedy jest cisza. Ja mówię, ale dlaczego tak jest? Krzyczę, dlaczego tak jest? O co chodzi? Czemu tyle zła? Głodu, cierpienia, klęski, samobójstw. Czemu to jest? I cisza. No i to są te chwile, kiedy człowiek, albo moje klęski osobiste, jakieś porzucenie, jakiś grzech, jakaś samotność. I myślę sobie, Boże, no powiesz coś w końcu? Cisza. Ja do dzisiaj się muszę jakoś zmierzyć z tą ciszą, bo on ma jakiś
No czasami motyw. Taka cisza jest największą obecnością.
Tak. Mm. Tylko trzeba mieć dojrzałą duchowość, żeby to zrozumieć, a moja jest chyba jeszcze zbyt płytka. Aczkolwiek Bóg mówi przez różne znaki, przez gazetę, przez Biblię, przez znak pogody, przez człowieka, można powiedzieć, albo taki znak, nie wiem, na ulicy. I w tych sytuacjach klęsek często właśnie mam tą łaskę, to szczęście Pana Boga, że poznaję ludzi dobrych, którzy są moimi przyjaciółmi później. I oni mówią mi parę rzeczy, które mi pobudzają, ktoś mi wręczy jakąś modlitwę, albo powie dobre słowo, pocieszy, przytuli. No to są niesamowite znaki, kiedy mam tą czarną dolinę, kiedy oni mówią mi, Stefan, no przyjmij to, no tak ma być. Wczoraj słowo czytałem Syracha 2, proszę Państwa, gorąco polecam. Syrach 2, prorok Syrach 2, drugi rozdział. O Jezus! Tam jest takie słowo pocieszenia na każdą sytuację, jaką Państwo mają w życiu. Syrach 2, o tym, że Bóg się tym zajmie, tylko mu zaufa i się tego przytul. Nikt to mu zaufa i się nie zawiódł. No, super.
Zastanawiałam się jeszcze nad miejscami, w których nie byłeś, a które chciałbyś bardzo zobaczyć. Jest taka lista? Czy nie robisz?
Kiedyś miałem taką listę, jako że udało mi się ją wypełnić chyba.
Czyli to jest problem.
Także, no, nie jest problem. Teraz to się pojawia samoczynnie. Jako że nie jestem jakimś człowiekiem zamożnym i może dobrze, to nie mogę sobie powiedzieć, że za rok jadę do Papui, no bo to trzeba mieć pieniądze. Ja postrzegam na okazję, a tych okazji jest mnóstwo. Jakiś ksiądz właśnie dawno powiedział mi, że chce, abym zrobił mu reportaż o papuasach. On mi postawił bilet. Super, to jadę, nie ma problemu. Gdzie indziej słyszę historię, że jest okazja, tani lot do Belize za tam 900 zł. Okej, okay, mogę, nie mam lotu stałego, mogę lecieć. Także ja w tej chwili właściwie szukam okazji, słucham, ufam, że Bóg to wszystko kontroluje i on pokazuje mi drogę, gdzie mam co robić. Także powolutku puszczę te stery tego mojego życia, jeśli chodzi o podróżowanie. I nie mam takich sensu stricte celów. Oprócz jednego. Kolumbia. To jest państwo, w którym nie byłem jeszcze. Bardzo chcę tam pojechać. Ominąłem Wenezuelę, byłem w Ekwadorze, w Peru, ale tam jeszcze nie. Dlaczego? Ponieważ mam takie marzenie, powiem wprost, że jak kiedyś będę miał żonę, to moją podróżą poślubną będzie właśnie Kolumbia. I cały czas się tego trzymam. Mimo, że była okazja, były promocje do Bogoty, za tam 1000 zł, ze strony z Warszawy chyba nawet. Mówię, nie trzymaj się Pana Boga, bo obiecałeś sobie jemu, że z żoną, nie? Jak nie będzie żony, to nie pojedzie na Kolumbię.
No, dlaczego akurat?
Ja nie wiem, bo może
tak
mnie.
Po prostu.
No, tak strzelam sobie. No, ufam, że ta Kolumbia będzie taka właśnie smakowita, bo wiesz, jak czekasz przez całe życie, może nie całe, przez pójcie na coś, to jak życiem czystości czekaj na noc poślubną. No czekasz te życie, Boże, kiedy to będzie? Kiedy wspólnie za rękę pojedziemy do Bogoty.
No, ale też można się wtedy rozczarować, bo czekasz, wyobrażasz sobie, no jakie.
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że kiedy jest takie rzeczywiście w twoim sercu głęboko zakorzenione przez jakąś taką właśnie boską pasję, że ty naprawdę tego chcesz. To nie to, że wymyśliłeś, bo zobaczyłeś ładne zdjęcie, tylko coś w tobie to zasiało, to ziarno tej pasji do Kolumbii, no to się skądś wzięło. Ja twierdzę, to jest moja prywatna teoria, baj Stefan Czarniecki, że to Bóg powiedział mi: Stefan, Kolumbię, okej, dam ci Peru, masz to Ekwador, jedziesz do Wenezueli, Panamy, ale Kolumbię, to wiesz co, tam pojedziesz tą jedyną. I ja myślę, że on nam taką szabszykuje zabawę, taki czas niesamowity, może to będzie krótki czas, nie wiem, może tylko tydzień, może 5 dni, ale to będzie czas z moją żoną w Kolumbii.
No dobra, zrobiło się teraz romantycznie, to powiedz coś o Szekspirze.
A skąd ty wiedziałeś o Szekspira?
Wiem.
Powiedzmy, no, Agnieszka bada się w sumie mnie przed dwoma, więc to chyba trzeba bać o kolejne pytania. Więc to, no, ja jestem jego fanem. Mm-hmm. Strasznie lubię Szekspira. To nie chcę, że to taka bufonada, że o, Czerniecki lubi poezję Szekspira, bo wszyscy lubią Szekspira.
Poczekaj, ty lubisz go czytać, czy lubisz go nie w takim wymiarze teatralnym?
Lubię go
bardziej
czytać. Mm-hmm. Na teatrze byłem tylko na kilku sztukach, no bo nie jest to może jakoś tak często grana sztuka w Polsce. Mam kilka ulubionych jego dzieł. Bardzo lubię komedie. Takie osierankowe, na przykład Trzy kumoszki z Windsoru. Taka mało znana komedia. Jak ja to czytam, to widzę taką sierankową wieś gdzieś tam właśnie w Walii albo w Szkocji. Panie takie właśnie w długich spódnicach chodzące z świniakami na pole, albo jakiś tam pan, który idzie, bierze ze studni wodę. I te ichniejsze gry miłosne, i te ichniejsze tam putrywy, i tamtego. Ta się obraża, czeka na reakcję tego swojego absydikanta. Te o nią walczą. Genialne! To jest całe życie. Ciągła walka, próby, porażki. Bardzo lubię jego język, bardzo lubię jego sposób narracji. Podoba mi się jego taka filtrowana mądrość. Uwielbiam burzę, dramat. No jest. I tam jest namiętność mądrych historii, walki dobre ze złem, takie nasze legendy. Bardzo lubię sonety ze Szekspira. Pan Staszek Sojka nagrał płytę. Państwu polecam bardzo serdecznie swoje miejsce. Nie wiem, czy mogę mówić takie rzeczy, ale...
Tak.
Reklama.
Możemy nawet zagrać
reklama.
Na koniec.
Tak, Sojkę, sonety Szekspira? Tak. Świetnie. To bardzo proszę. Pan Sojka nagrał sonety Szekspira po angielsku i po polsku. No coś niesamowitego. Trochę boję się, że ludziom na myśl Szekspir się kojarzy Romeo i Julia i Hamlet. Obu jakoś tam nie jestem fanem. Pewnie się nie zda. Być może ktoś z naszych słuchaczy jest, powiem: panie Stefanie, ale Hamlet jest dziełem najwyższej wagi. Bardzo możliwej. Ja tego nie widzę. No, być może właśnie to szkoła sprawiła, że Hamlet, czy Macbeth, czy Romeo stały się dla mnie takimi, no, sztabowymi działami, bo każdy musi to znać. Te słynne słowa, te cytaty. A kiedy wejdziesz w Szekspira tak bardziej, tak jakby w te zaułki jego, nie do końca znane, właśnie sonety, właśnie te sztuki mniej popularne, no to widzisz tą twarz jego twórczości, która jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo śmieszna. One mają tak kapitalne poczucie humoru. Ja się autentycznie jakieś chętrowanie się miałem na głos Szekspira. Książkę jakąś tam ma, widzę, że poezję, bo pisano wierszem, i koleś się na głos śmieje. Te ich mniejsze riposty, zaczepki, żarty, no świetne życie.
No to do literatury zeszliśmy teraz. To w takim razie o twojej książce powiedzmy. Po drugiej stronie taki jest jej.
Tak, tytuł. Najnowsza książka,
to
tak się nazywa.
Najnowsza książka. Przyznam się, że przygotowując się do tej rozmowy, bo trochę się przygotowywałam.
No, nie wątpię teraz.
Zauważyłam, że ty bardzo chcesz, żeby w tej książce nie było czegoś takiego ja, mnie, o mnie, moje, żebyś tak trochę zniknął jako autor.
Mm. Czego nie słuchałeś w tej rozmowie, bo akurat to jest cały czas, tylko ja. Ale
no,
faktycznie...
Po to tu jesteś.
No tak, to mam taką tam ściągawkę z tyłu książki, taka jakby recenzja krótka tej książki, że to jest moje marzenie, że najtrudniejszą rzeczą w życiu reportera, w moim odczuciu, jest to, aby on zniknął właśnie. Bo z reguły jest tak, że i to w książkach, i w reportażach jest tak, że jest podmiot liczny. Z reguły to osoba pisząca, czyli właśnie autora, podróżnika. I teraz co? No on tutaj był, on to zobaczył, on to poczuł. Ja mówię: nie. Spróbujmy inaczej. Gdyby mi się udało państwa wziąć za rękę na ognisko do dżungli i przedstawić Indianowi i was tam zostawić. Puszczam rękę, są państwo sam na sam z tymże człowiekiem. Ja tam będę, wiadomo, no bo narracja musi być toczona, ja nie mogę tam zniknąć, ale ja już właśnie trzeba za rękę. To ty oceniasz sam, czytelniku, czy to ognisko pachnie, czy śmierdzi. To ty oceniasz, czy ten człowiek jest miły, czy jest niesympatyczny. To ty oceniasz, czy jest zimno, czy jest ciepło. Ja bym chciał, żebyś ty tam był sam, żeby to była twoja przygoda. Stąd tytuł Po drugiej stronie, że jakby przechodzimy na drugą stronę tej rzeczywistości literackiej, ale beze mnie. Jesteś tam sam. To jest twoja przygoda. Jeśli chociaż jednej osobie to się uda, czyli puść mi za rękę, puść mi rękę i będzie tam sam na sam, to będzie sukces. I już jest, bo wiemy, że tak sobie się znalazło, że państwo, tak, byłam tam i faktycznie mi się udało. Byłam tam sama. Nie było tam pana. Super, ale fajnie.
Ta książka to jest wędrówka po bardzo różnych miejscach.
Cały świat właściwie, no. 40 różnych historii z całego globu. No to może nie byłem wszędzie, więc nie ma Afryki na przykład. No ale jest Ameryka Południowa, jest Środkowa, jest Azja, jest Himalaje, jest Bliski Wschód, Iran, no i jest Polska oczywiście. Bo chciałem, żeby w tych właśnie egzotykach, tej fascynacji obcym prowokować, a właśnie przyciągnąć kogoś na tą polską ziemię. Jest więc kilka historii o Polsce, jest historia o drynkach, to jest historia baciuszki, księdza prawosławnego, który tam mieszka na pustelni, fantastyczny ojciec Gabriel. Pojechałem tam do niego trochę tak w ciemno, bo chciałem właśnie o nim napisać artykuł, reportaż. Nie wiedziałem, że powstała taka fajna historia. On mnie sprawdzał. On mnie sprawdzał w ten sposób, że powiedział, mówię, ej ty, widziałem, robię zdjęcia. Mówię, co ty robisz? Ja mówię, no przyjechałem zrobić reportaż. A on mówi, a umiesz grabić? Ja mówię, co? Czy umiesz grabić? Pytam się. Ja mówię, no umiem grabić. To masz tu, grabię i chodź ze mną. Ja, on mnie jakby sprawdzał, czy ja to przyjmę. A była jesień, budżu liści pod jego klasztorem. To grubimy te liście, grabimy. On tam bez przerwy jechał, jakimiś żartami, że ale masz lewe ręce, widać, że nie umiesz tego grabić. A skąd ty? Z Warszawy. A, miastowy, widać, że jakby totalnie, o co mu chodzi? Ani mnie nie zna. Perty, w ogóle takie wiesz. Nagle takie ego, ale mi nie, poczekam. I on mnie sprawdzał. Bardzo inteligentny facet, fajny młody ksiądz, prawosławny Maciuszka. Mówi, wiesz co? Po parunastu minutach. Mówi, wiesz co? Okej, odrzucę tego grabię. Sprawdzałem cię. Mówię, o co chodzi? Było to już kilka rodzin przed tobą. Dzisiaj, wczoraj próbowałem każdemu z nich dać te grabie, nikt nie chciał przyjąć. A ty mimo, że z miasta, no to może miastowy, widać potem, że miastowy, ale jednak wziąłeś to. Chodź, pogadamy. Tą barierę złamaliśmy i mogłem z nim pójść na te rozlewiska Narwi, tam są takie piękne rozlewiska Narwi i gadaliśmy sobie właśnie, oj, to były też długie historie. Także no, taki reportaż krótki, prawda? No, także tego typu historii w Polsce można napisać mnóstwo. Historia o Jacku Drwążu, który szedł przez rozlewiska Wisły pod Wyszogrodem. Nie wiem, czy wiedzą, nasz święty dominikanin Jacek Drwąż, który szedł na północ właśnie, żeby tam nawatać pogańskie ludy północy, przepłynął, dosłownie przepłynął na swoim własnym płaszczu Wisłę. To są jakby fakty, to nie są jakieś legendy. Są po prostu połowę płaszczy przepłynął, jak Jezus na Jeziorze Galilejskim. Historia polskiej ziemi jest tak bogata, przeobfita w różne klejnoty, że to grzechem byłoby tego nie wyciągać. I mam nadzieję, że chociaż promil tego udało się w tej książce wyciągnąć, w tych reportażach o Polsce też.
Pięknie piszesz, piękny masz język.
Teraz co powiedzieć. Znaczy, no, po pierwsze, bardzo dziękuję ci za to, że tak powiedzieć. To jest strasznie dla mnie komplement, bo no, to super.
Ja rzadko takie komplementy mówię, muszę ci powiedzieć, jeśli chodzi o pisanie, bo jestem dosyć wymagająca.
Ja się modlę przed każdym tekstem. To tak trochę zabrzmi może tak też, że o, tu się chwali. Nie, no, jak piszę reportaż czy książkę, to cię tak krzyżam, ja Panie Boże, no twoje ręce działaj, nie? Jakby, żeby to było dobre. I są sytuacje, w których nic nie wychodzi. To nie jest tak, że zawsze wychodzi. Pamiętam, że trzecią książkę czekałem na Duida, taką o tej Amazonii książkę, pisałem przez 2 lata, ponieważ napisałem pierwszą część przez rok i nagle blokada. Nic. Siadam, piszę, bez sensu. Się zmuszam. Czytelnik to odczuje, jeśli czyta książkę i widzi, że autor się tego zmuszał, bo to wychodzi w słowach, że to są słowa wymuszone, że to nie jest prawdziwe pisanie, które bym chciał. Jeśli masz pas, jeśli czujesz tak zwaną właśnie inspirację, to książka się sama pisze. Po prostu, wiesz, klawisze, wiesz, puchną ci ręce, klawisze wręcz są gorące od twojego klikania. I ja pamiętam, że czekałem rok. Napisałem pół książki, później czekałem parę miesięcy, siadałem to taki czas, pisałem nic, pisałem nic, pisałem nic. Mówię, Panie Boże, ja tej książki nie skończę w tym tempie. Pisałem nic. No nagle wpadłem w miłość, kochałem się w dziewczynie, pamiętam. Mimo, że
czasu się zrobiło
dużo mniej, bo będzie wiadomo, randki, nie randki, kwiaty, spotkania, ale ja nagle wiem, jak mi się da chce pisać. Mam taką siostrę taką, no, ja mówię, bratko, kochana, jak to jest? Przez pół roku byłem sam wolny, miałem mnóstwo czasu, siedziałem przy komputerze i nic nie chciałem stworzyć, a teraz nagle samo się tworzy. Mówię, sam, to jest miłość, tak to działa. I nagle książka skończyła, o tak. Na pewno jakaś szkoła była, no. Miałem dobre nauczycielki, bo zawsze tam były trochę wyciski. Ja lubiłem pisać zawsze, długie pracowania, potem trochę szlifierki takiej właśnie reporterskiej. Ale ja ciągle twierdzę, że to wszystko jest od Boga. No, to jest jego dar, no. Załatwił mi taki charyzmat, że całkiem może dobrze pisze. Dziękuję za ten komplement, także przyjmuję go. I to powtórzę, że no dobrze, okej, fajnie pisze, dobrze pisze. To super, chwała Panu. I to jakby mam nadzieję, że te moje teksty, reportaże będą właśnie na jego chwałę, a nie na moją. Że właśnie te teksty o księżu Baciuszce o drynkach, czy o Drwążu nad Wisły, czy o Amazonii, będą również jakoś tam o nim, a nie o mnie.
cię na koniec o coś zapytać.
Dawaj.
I tak próbuję zastanowić się, jak to dobrze sformułować, bo tak, jesteś, z tej rozmowy to też wynika i nie ukrywasz tego, osobą głęboko wierzącą. Wiele mówi się teraz niedobrych rzeczy na temat katolików w związku z sytuacją na świecie, chociażby z całą sytuacją dotyczącą uchodźców, czy stosunku do islamu. Jeździsz po całym świecie i nie da się bez otwartości, bez wychodzenia do drugiego człowieka tego świata oglądać. Zatrzymaj się ze mną na chwilę nad tym, bo muszę ci powiedzieć, że mnie to często bardzo boli. Takie właśnie kalkowanie. Islam, terrorysta, katolik, to na pewno zamknięty ciemnogród. Miałeś kiedyś takie poczucie przy tych wszystkich podróżach, a było ich przecież bardzo wiele w różne kultury, w różne religie, że musisz się z tą wiarą gdzieś schować albo że jesteś z powodu tej wiary no, źle widziany?
Najwięcej się musiałem chować w Polsce. Tak, no takie są fakty. No, nieraz w sytuacjach byłej pracy, czy gdzieś, jeśli mówiłem o Bogu, to byłem może nie szkalowany, po prostu no, ironicznej uśmieszki. Czasami są recenzje moich książek. Czytałem taką recenzję mojej książki, gdzie właśnie ktoś napisał, ile można o wierze pisać? Że po co tyle o wierze? No. Czasami są komentarze pod moimi programami telewizyjnymi. Teraz są programy o Fatimie, były niedawno emitowane. Też było. Boże, ile tutaj tym nagrodu. I dobrze, że są takie teksty. Boże, chwała Panu. Bo jakbyś ty mi mówiła takie teksty, jak mówisz, że pięknie piszesz, Stefan, masz świetny język. Jakbym ja czytał pod swoimi komentarzami komentarza, ale świetny program, jaka świetna książka, panie Stefanie, jest pan cudowny, to za rok bym był w piekle już chyba.
Cofam komplement.
Nie, ale całe szczęście są inne osoby, które mnie prostują. Właśnie na przykład ateiści chociażby, nie? Oni pokazują mi to, że jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to świetnie. To znaczy, że to jest autentyczne i to pracuje w kimś. Być może ktoś ma sytuację trudną w życiu, być może miał kłótnię z żoną i po prostu zobaczył mój tekst i musiał wylać swoją żółć. Okej, w porządku, przyjmuję to, opinię do siebie, ale jakby w porządku. Natomiast dużo częściej właśnie w Polsce czuję taką niechęć, żarcik, ironię, niż gdzieś na zewnątrz. Być może i na pewno to wynika z tego, że znam polski język, a nie inne języki. Więc w Polsce czytam prasę, widzę komentarze, tę całą nienawiść wobec kościoła w Polsce, która jest niestety, zwłaszcza po tej stronie lewej, mówmy wprost, ateistycznej, tej niby liberalnej.
Czasami szkoda, że tak jest w ramach tej otwartości.
To temat rzeka, tak mamy nową audycję. Natomiast jak jadę tam gdzieś daleko, to faktycznie tego nie widzę, bo nie mam w ręku gazet, bo jakby nie mam to czasu, żeby czytać gazetę wenezuelską. Ale no, jest coś na rzeczy, że może inaczej, jak byłem w Wenezueli, wróciłem miesiąc temu w Wenezueli, po raz drugi byłem teraz, byłem u rodziny pani, obecnie jest toczony proces jej beatyfikacji. Pani Maria Esperanza to jest taka pani.
Wenezuela to kraj bardzo katolicki.
Bardzo. Mhm. I tam ta pani miała objawienia maryjne. Już nie żyje w Betanii. Kościół już się klepnął, teraz to kwestia jej osoby jako świętej. Ona miała spotkania z ojcem Pio, z nasza pierzem, no, mnóstwo historii o niej można mówić. Ja potem jej córki, jej synów i jej wnuków. Boże, no. Jeśli spotykasz się z człowiekiem, który jest po prostu jedną wielką chodzącą miłością i uśmiechem, który się non-stop śmieje, non-stop śpiewa. Oni właśnie byli w Polsce parę tygodni temu. Przyjechali do Polski na 3 dni. No ja czułem, że ja jestem, obcuję z ludźmi, którzy są kompletnie inni ode mnie jeszcze. Oni cały czas śpiewali, oni cały czas się śmiali, cały czas dotykali mnie, klepali, przytulali. Oni mieli potrzebę kontaktu. I ja sobie myślę, gdybym ja był tak jak oni, to tutaj w Polsce nikt by mnie nie pytał o to, ty tam katolu ironiczny. Oni by chcieli, nie byłoby tego ironicznego uśmiechu, tylko by chcieli, Stefan, okej, ja nie wierzę, ale powiedz mi, jak to jest, że ty masz taki uśmiech? Jak ty to śpiewasz teraz? Także świadectwo ludzi pokazuje też troszeczkę, jakby determinuje to, jaką mamy sytuację w kraju, jeśli chodzi o naszą wiarę. Ja jestem przekonany, że tam w Wenezueli, może się mylę, ale to może się mylę, nieważne, że tych ludzi, tą rodzinę, nie spotykają żadne takie oceny, że o, to są oszołomy. Nie, bo oni widzą ich autentyczną radość. I jest raczej zazdrość, że też tacy chcą być. Ja też taki chcę być. Radość. Oni mówią joy, 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 Stefan, joy, joy. Tak, no joy, joy, no.
Radości Państwu życzymy. Stefan Czerniecki, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Miłośnik Szekspira, kartograf. Podobno ciasta też lubisz.
O, jak bardzo.
No nie będę Ci tych pączków dzisiaj wypominała.
Dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję za obecność w studiu, a Państwa bardzo zachęcam do tego, aby poszukiwać książek Stefana Czernieckiego, żeby do nich zajrzeć. Styl pisania rekomenduję ja. Autorowi nie wypada, ale naprawdę piękne opowieści o całym świecie. Niech Państwo je poczytają. No a Tobie, nie wiem, życzę kolejnych punktów.
I żony mi życzy jeszcze, żeby to polubię w końcu zrobił. Tak, no,
i Kolumbii,
to nie
i
będzie,
żony,
wiesz, Kolumbii,
żony też ci życzę, ale jakieś widoki chociaż są? Czy na razie,
są,
no to dobrze.
Tak, coś tam się dzieje. No,
oby to nie była ostatnia podróż gdzieś już po 50, tylko trochę wcześniej. Stefanie, dziękuję bardzo.
Aż nas zbliży czas zawzięty.